Drodzy w Jezusie Chrystusie, braterstwo, i w tej chwili będziemy się zastanawiali odnośnie dobrego Słowa Bożego. W szczególności chciałbym, abyśmy się zastanowili nad pewnym tematem, który, muszę wam, braterstwo, powiedzieć, że ja przez długi czas, kiedy już służyłem wykładami, starałem się go unikać. Starałem się unikać źle pojętego jakiegoś takiego, żeby nikogo nie drażnić, nie prowokować, żeby nie było jakiś posądzony o to, że wykorzystuje to miejsce do forsowania pewnych poglądów. Bo chcę wam mówić dzisiaj o wtórnej obecności naszego Pana. A dopóki tak rozumiałem, dopóki nie spotkałem się z takimi zdaniami, że unikam tego tematu, dlatego że sam jestem nieprzekonany. I widzę, że jest tak dużo braku w tym temacie i dlatego tego nie mówi się. Braterstwo, to nie było nigdy prawdą. To robiliśmy, czy wielu braci podchodziło to, dlatego że nie chciało drażnić, a zostało to zupełnie inaczej odczytywane. A to, czy w coś wierzymy, czy w coś nie wierzymy, to jest taka płaszczyzna, która wynika z całego naszego życia. Bo, braterstwo, my wierzymy, to co ja chcę podkreślić, wierzymy, tak jak z tekstem dzisiejszej Manny, gdzie mówi o wierze, że wierzymy, że Pan Jezus złożył okup. Mamy na to dowody? Mamy. My mamy na to dowody, że Pan Jezus złożył okup, dowody biblijne, ale te dowody przekonują nas, bo ja w nie wierzę. Wierzymy, że jest wysokie powołanie, prawda? My wierzymy i mamy na to dowody, które mnie przekonują, a nie muszą innego kogoś przekonywać. Wierzymy, że Pan Jezus złożył ofiarę za grzech. To jest troszeczkę coś innego niż okup, braterstwo. Ale wierzę i mam na to dowody. Ale wszystko jest na zasadzie wiary. I ten temat, który chciałbym, abyśmy sobie go dzisiaj poruszyli, to również jest na zasadzie wiary. Pamiętamy, braterstwo, jak kiedy w Ewangelii Łukasza jest zapisane przykład o tej, w 16 rozdziale, bodajże w 8 wersecie, kiedy jest słowa Pana Jezusa, kiedy mówi: Izali, gdy Syn Człowieczy, gdy przyjdzie, to znajdzie wiarę. Było to u nas tak komentowane, przyzwyczaiłem się bardzo od dawna, że Izali znajdzie wiarę, że świat będzie niewierzący. Ludzie stracą wiarę. Jako przykład było dawane, że tam do jakiego kościoła nie będą chodzić, że tam księża już nie ma tyle powołań. Wiele tego typu przykładów było dawane. Ale, braterstwo, jakoś ciągle omijaliśmy, że to nas nie dotknie. To było bardzo złudne, bo dotknęło to naszą społeczność i jest ten z tym pogląd. Bardzo wiele braci naszych, których szanujemy, ma z tym bardzo wielkie problemy. I to jest właśnie ten problem, który my nie za bardzo możemy uleczyć. I my nie możemy pomóc. Bo my, braterstwo, pamiętamy na słowa Biblii, które mówi, że wiara jest darem. I Bóg może obdarzyć darem, albo nie obdarzy darem. Bóg ma ku temu pewne powody. My nie chcemy wnikać, czemu ktoś może wierzyć, który nie może wierzyć, bo tak jak wam powiedziałem w pierwszej godzinie, to nie jest nasza rzecz. To jest rzecz pomiędzy Panem Bogiem a daną jednostką. Ale tym niemniej jesteśmy przekonani, że w każdą rzecz trzeba wierzyć. Trzeba oczywiście mieć ku temu dowody, ale tym niemniej wierzymy. I znalazłem taki bardzo ciekawy tekst z drugiego listu do Tesaloniczan, i trzeci rozdział, werset drugi, mówi tak: abyśmy byli wyrwani od niezbędnych i złych ludzi, albowiem nie wszystkich jest wiara. Dosadnie jeszcze mówi, na ile pamiętam, nowy przekład, że nie wszystkich wiara jest udziałem. Oczywiście moglibyśmy sobie się zastanowić, dlaczego nie wszyscy mogą niektóre rzeczy uwierzyć. Dlaczego ludzie nie mogą uwierzyć w Pana Jezusa? Jaki jest tego powód? Bo jest tego powód, bo Biblia mówi nam, że to, co się zwracał ciągle w Księdze Objawienia, zresztą Pan Jezus, kiedy był na ziemi, kiedy się zwracał, mówi, że kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Pan Jezus nie wykuwał uszu, żeby słuchać, kto mu stwarza uszy ku słuchaniu, tylko mówi, jeśli masz uszy ku słuchaniu, to słuchaj. Pamiętamy te bardzo znane wydarzenia, kiedy apostołowie przyszli do Pana Jezusa i mówi, dlaczego im, Panie, mówisz w przypowieściach? No, dlaczego im mówisz w przypowieściach? A Pan Jezus mówi, że co? No bo... Tak. No, ale przyszedł ich uzdrowić? Przyszedł ich uzdrowić, braterstwo. Pan Jezus przyszedł ich uzdrowić. Przyszedł cel przyjścia jest uzdrowienie całego rodzaju ludzkiego. Tylko my dodajemy w odpowiednim czasie. Bo inaczej wstawmy sobie pytanie. Czy jak Pan Jezus by chciał dać niezbite dowody tego, że jest Mesjaszem dla narodu żydowskiego, dałby czy nie dałby? No dałby. Jesteśmy przekonani, żeby udowodnił to, gdzie się urodził, jak się urodził, że do Egiptu poszedł, to wszystko byłby w stanie udowodnić. A jednak tego nie czyni. Dlatego, że chce wybrać spośród tej bardzo wielkiej masy ludzi pewne jednostki, które potrafią uwierzyć. Potrafią w to uwierzyć. I ciągle mówi, błogosławione wasze uszy, że słyszą, oczy, że widzą. Bo jesteście przez Pana Boga ubłogosławieni tym, że możecie. Oczywiście, braterstwo, nie chciałbym na nikogo i nie chcieć, żeby ktokolwiek tak pomyślał, że jakoś jest to w znaczeniu krytycznym do kogoś, to nie uznaję w której obecności, ale chcemy mówić o pewnych dowodach biblijnych, że jedni mogą, drudzy nie mogą. Bez wnikania w pewne przyczyny, dlaczego się to dzieje, dlatego, że to nie jest nasza rzecz. Ocenianie jest w gestii Pana Boga i tak chciałbym, żebyśmy pozostawili, ale tak jak powiedziałem, braterstwo, no wiara jest bardzo potrzebna nam dzisiaj dla różnych dziedzin naszego życia. Możemy sobie stawić, braterstwo, takie pytanie, po co Pan Jezus odchodził, żeby miał wrócić? Jaki był cel? Jest bardzo wiele sprzecznych z sobą pozornie wersetów, drodzy braterstwo, które pokazują, że Pan Jezus odszedł, najpierw przyszedł, był przez 33,5 roku na ziemi, potem odchodzi, potem znowu wraca. Ktoś może tak, czytając Biblię, człowiek niewierzący powiedzie, przychodzi, odchodzi, wraca się, nie wiadomo po co, prawda? No, że tak krąży sobie tam z nieba na ziemię i tak z powrotem. No, troszeczkę to dziwnie wygląda. My jedynie dopatrujemy się, braterstwo, dwóch rzeczy. Pierwsze, że możemy Pana Boga działania nie rozumieć, ale do tego działania podchodzimy z wielkim szacunkiem. Że są rzeczy, które przerastają moją wyobraźnię, ja tego nie mogę zrozumieć. Ale tym niemniej ja to szanuję. A druga rzecz, że ja będę się starał to zrozumieć, jaki był tego cel. I dlatego, braterstwo, my rozumiemy, że obecność Pana Jezusa, a w ogóle Jego obecność na ziemi składa się z dwóch części. Pierwsza część to była ta, która już stała się 2000 lat temu, kiedy Pan Jezus urodził się jako człowiek i Bóg miał w tym określony cel. Celem tym takim nadrzędnym było złożenie okupu, odkupienie rodzaju ludzkiego. W szerokim zakresie przygotowanie sposobu wybawienia rodzaju ludzkiego z niewoli grzechu i śmierci. Tam było założenie fundamentu. Ale czy musiał wstępować po to do ziemi? Czy mógł to zrobić jako człowiek wtedy tutaj? Braterstwo, byśmy sobie powiedzieli tak. No jak wyobraźcie sobie taką sytuację. Czy nie wolelibyście, żeby na moim miejscu stanął Pan Jezus i wam mówił? No, nie podlega dyskusji, że każdy z nas by wolał. Tylko czy to by było mądrzejsze? Dlaczego Pan Jezus powiedział, dla was lepiej jest, abym ja co? Odszedł. Dlaczego lepiej, żebym odszedł? To właśnie mówi, lepiej dla was jest, bo jak z wami będę, to wam nie pomogę, ale jak odejdę, to wam pomogę. Bo przyślę pocieszyciela. Bo żeby zrozumieć działanie Pana Jezusa, Ducha Chrystusowego, to nie jest rzecz ludzka. To trzeba otrzymać Ducha Spłodzenia. I wtedy zrozumie się. Wtedy przez to, braterstwo, to co często wspominacie, to jest na żywo, chyba przeżywaliśmy to niedawno, to pragnienie Pana Jezusa, żeby jeść tego baranka. Pamiętacie takie? Miał pragnienie. Żądając, żądałem jeść tego, z wami tego baranka pierwej, niż bym cierpiał. Jadł wcześniej te baranki z uczniami? No jadł. Ale mówi, tego pragnąłem. No dlaczego akurat tego sobie pragnął? No ostatni, ale czy tylko ostatni raz chodziło? Czy pierwszy raz nie był ważnym? No zawsze początek, jak się przyjmuje oblubienicę, jak się tam jakaś panienka spodoba, to jest ten pierwszy raz, to jest taki, że coś tam zaiskrzy, mówią. To jest taki bardzo przyjemny. Bo to Pan Jezus przyszedł po oblubienicę sobie tu na ziemię. Ale mówię, nie pierwszy raz to taki jest bardzo przyjemny, tylko ten ostatni. Zastanawia się, dlaczego Pan Jezus miał takie pragnienie te ostatni raz? Dlatego, braterstwo, a co zrobił ten ostatni raz, czego nie robił poprzednie razy? Proszę?
Ustanowił pamiątkę.
No, ustanowił pamiątkę. No, prawda, ustanowił. I co jeszcze zrobił? Proszę?
Umył nogi.
No, umył nogi. Dobrze, mieli nogi umyte.
Stał się barankiem.
No, to było, ale to jak się, to czy bez tego jedzenia wspólnego z uczniami by się nie stał barankiem? No stałby się, prawda? Nogi mógł umyć w innym czasie też coś. Ale czego do tej pory nie zrobił, a teraz zrobił? Myśmy sobie przed chwilą to innymi słowami, bracie Darek, powiedzieli. Tylko trzeba no, wszystko powiązać. Żądając, żądałem i z wami tego baranka pierwej, niż bym cierpiał. Bo kiedy było po wieczerzy, to Pan Jezus wstał i co powiedział? No co powiedział? Wziął chleb i powiedział co? Bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje. Czyli co zrobił? Zaprosił. Zaprosił do współudziału. Do tej pory Pan Jezus nie zaprosił swojej oblubienicy do współudziału. Wziął kielich i powiedział, pijcie z tego wszyscy. To było zaproszenie, bo Pan Jezus przyszedł, był czas przygotowania, żeby tą oblubienicę wybrać sobie i teraz był przyszedł czas realizacji. Zaprosił, że wy idźcie dokładnie moimi śladami. I mając to na uwadze, braterstwo, rozumiemy wypowiedź Pana Jezusa, że dla was lepiej jest, abym ja, co? Odszedł. Dlaczego lepiej jeszcze raz? Bo jak odejdę, tą zasługę swojej ofiary zastosuję najpierw za was, za Kościół. Jak apostoł Paweł mówi w liście do Żydów w 9 rozdziale, wersecie 24, stał się ubłaganiem za grzechy nasze. Nie wszedł do świątnicy ręką uczynionej, ale do samego nieba i stał się ubłaganiem za grzechy nasze, czyli za grzechy Kościoła. A jakby nie wszedł tam do nieba, stałby się ubłaganiem? Nie stałby się ubłaganiem. Protestował. To jest jedna rzecz. Nie stałby i tej zasługi nie mógłby przedstawić. Po drugie, by pozostawał jako człowiek na ziemi i nie mógłby być zbudzony do nowości żywota jako istota duchowa, wręcz o, jak wiemy, o naturze boskiej. Bo jego śmierć ofiarnicza była końcem rozwoju nowego stworzenia i musiała nastąpić śmierć ciała, żeby mogła się wyzwolić i zupełnie inna istota. Dlatego to było bardzo, bardzo mocno potrzebne. To była tamta ta strona. Dlatego lepiej, żebym odszedł, bo przypiszę i wtedy Bóg jest powiedziane, z mego weźmie i co? Wam da. Z mego weźmie, z mej zasługi i wy na podstawie tej zasługi będziecie się modlić, na podstawie tej zasługi będziecie się rozwijać, będziecie korzystać w celu, żeby stać się moją małżonką. Bo oblubienicą to co? Stali się? Bracie Darku, kiedy? W dniu pięćdziesiątnicy. No, starsze pokolenie dobrą ma pamięć. W dniu pięćdziesiątnicy się stali. Tam były zaślubiny oblubienicy. Bo małżonka dopiero później, no, stanie się. A teraz, braterstwo, znowu przychodzi czas drugi. Zresztą jeszcze na moment wróćmy myślą do innego wydarzenia. Kiedy się Pan Jezus urodził, było dwie osoby bardzo znane w Izraelu i szanowane. Pierwszej było na imię Anna, to była prorokini, która czekała, i Symeon. I tenże Symeon co powiedział? Ja pytam się, co Symeon powiedział. Proszę?
Oczy moje
oglądały zbawienie. Ale i dalej? No. Że ten przyszedł na powstanie i upadek wielu w Izraelu i na znak, przeciwko któremu mówić będą. I na znak, przeciwko któremu mówić będą, a rady serc wielu objawione będą. Czyli stosunek do pierwszego przyjścia, braterstwo, pokazało stan moralny narodu żydowskiego. Jeżeli ktoś był pokorny, skromny, uniżony, mógł być grzesznym, braterstwo, i się grzeszny widzieć, ale miał pokorę w sercu, to on w Panu Jezusie zobaczył Mesjasza. A jeżeli ktoś ufał w swoich osiągnięciach, w swoim stanowisku, miał jakieś wygórowane ambicje, to jemu nie pasowało. Powiedział przecież, z Galilei nikt porządny nie powstał. Prawda? Bo nie spełniał ich kryterii. Nie wnikali. Przecież było tak trudno powiedzieć, spytać się Pana Jezusa, pokaż nam, udowodnij nam, gdzie ty się naprawdę urodziłeś. No czy to było takie trudne pytanie? Tylko trzeba było się upokorzyć, braterstwo. Trzeba było się upokorzyć. A ogólnie stan był taki jak tego męża Nikodema, który był wyjątkowo szlachetnym człowiekiem, a mimo wszystko Pan Jezus mu powiedział, i ty będąc nauczycielem w Izraelu tej rzeczy nie rozumiesz? Ale to było wybitnie pokorna i dobra jednostka. A wszyscy pozostali widzieli tylko chwałę i przyszłe wywyższenie Pana Jezusa, a przy tym widzieli swoje co? Stanowiska i korzyści. No i dlatego nie mogli zobaczyć tego, który przyszedł złożyć ofiarę. Czyli, braterstwo, ja tylko do jednego wątku. Przyszedł na powstanie i upadek wielu w Izraelu, aby rady serc były objawione. Czyli stany serc są objawiane w stosunku do przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest, mówimy o pierwszym przyjściu. A o drugim przyjściu jest taki werset? No, brat ma dobrą pamięć. Jest taki werset? No, że rady serc objawione są w czasie przyjścia? Bracie Szymański. No, apostoł Paweł. No, z reguły apostoł Paweł, większość tam później powie w listach, prawda? Bo tych listów napisał najwięcej. Ja nie wiem, czy teraz, braterstwo, szybciutko znajdę, ale to jest z listu do Koryntów, wiem, 5 werset. Chyba tak, 1 list do Koryntów, 4 rozdział, a 5 werset. A tak nie sądźcie przed czasem, ażby Pan przyszedł, który też oświeci, co jest skrytego w ciemności i objawi rady serc, a wtedy każdy będzie miał chwałę od Boga. I znowu, które przyjście objawia rady serc? Co to znaczy oświeca rady serc? Czy stany serc? Stosunek do obecności pokazuje stan naszego serca. Braterstwo, czy chcemy, czy nie chcemy, to nie, myśmy tych wersetów nie napisali. Czyli jak bardzo ważnym jest nasze podejście do Biblii i do tego, co jest w Biblii zapisane, i do stosunek do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo często wspominamy, że po zmartwychwstaniu Pan otrzymał ciało duchowe. To jest określane, że dzisiaj ma ciało duchowe. A czasami słyszymy takie wypowiedzi, że przyjście Pana Jezusa będzie przyjściem widocznym. Słyszeliście takie zdanie? Że będzie jawne, widoczne, że tam na niebie się ukaże, że na białym koniu będzie jechał. Czy, no, takie różne teksty są, bo z tym się spotykamy. Braterstwo, ja chciałbym Wam zaprezentować plejadę wersetów, w których trzeba mieć bardzo silną wiarę, żeby nie zwątpić. Po to Wam chcę powiedzieć, żebyście czasami, tak jak to zresztą, bo miałem ten przywilej być w Oleszczycach teraz na zebraniu przez 3 dni, tam z młodymi rozmawiałem i byłem wręcz zachwycony i zauważyłem, że jest potrzeba przez ilość pytań, które były mi tam stawiane. Dziesiątki pytań wstawiali właśnie do tego tematu, że jest potrzeba, abyśmy my o tym właśnie rozmawiali. Że jest werset taki przykładowo, że przyjdzie z trąbą Bożą. No jeżeli ktoś przyjdzie, że zatrąbił 7 anioł i mówi, królestwa świata stały się królestwami naszego Pana. Jeżeli ktoś w trąbkę trąbi, jest to głośno? Proszę? No jest głośno. Ale Pan Jezus mówi, że On przyjdzie jako złodziej w nocy. No czy, a złodziej trąbi w trąbę? No, proszę? No, skrycie. Jedni mówią, że skrycie, a drugi, że trąbi. błyskawica, jak błyśnie tak na niebie i zagrzmi, to tak to się nie ockniemy, tak?
Chwila.
Proszę? No, chwila, moment, ale przyjdzie. Jako było za dni Noego jest powiedziane. A za dni Noego czym się wyróżniało? Ja nie będę odczytywał tych wersetów, bo czas nam ucieka. Ja chciałbym, braterstwu, problem, żebyście sobie sami przedyskutowali. To był problem w czym? Za dni Noego. Braterstwo, jak świat istnieje, to jedzą i piją i się żenią. Czy to jest problem, że się ktoś żeni? No dzisiaj akurat, braterstwo, na 1000 związków to prawdopodobnie przeszło połowę już nie jest formalnych. To jest lepiej? Przecież to jest gorzej. A my mówiliśmy do tej pory, że to, że się żenią, to je będzie znakiem. To właśnie nie. To, że się oni się żenić mają. A nie żyć w nieformalnych związkach, bo to dzisiaj jest bardzo modne, nieformalne związki. Nie. My nie pochwalamy nieformalnych związków. I to nie jest znakiem. Braterstwo, to nie było znakiem. Jedzą i piją, no braterstwo, jedli, pili całe wieki. No. Problem był w tym, że się nie spostrzegli. Czyli świat pójdzie zupełnie swoim torem. Tak jak szedł przez całe tysiąclecia. Będą jedli, pili, za mąż się wydawali, aż przyszedł potop. Nie spostrzegli się. No a jak ktoś trąbi, to się można spostrzec? A jak błyskawice po niebie latają, to się można spostrzec? No to które wersety mają rację? Te i te. Tak. Bo inaczej by trzeba było stracić wiarę. Braterstwo, zauważcie. Inaczej by trzeba było stracić wiarę. I są pewne momenty, że coś nas zaczyna przerastać. Jeżeli przejdziemy do literalnego stosowania Biblii, to wejdziemy w ślepy zaułek i stracimy wiarę. Zauważyliście? Bo jedni powiedzą tak. Z takimi zdaniami się spotykałem. No Janek, nie przekręcaj wersetów. Pisze, że ujrzy go wszelkie oko? Pisze tak?
Pisze.
To dlaczego mówi, że go nie ujrzy? No, braterstwo. Pisze tak? A mówi wszystko, co dodaję, to jest twój komentarz. Braterstwo, z takimi zdaniami się spotykam. Ale znowu pisze, że będzie trąbił. No... Na białym koniu będzie. Wyobrażamy sobie Pana Jezusa na niebie na białym koniu? No można, no, ale ktoś powie, pisze. Jest to możliwe? No jest możliwe. Jeśli chodzi, braterstwo, w gestii możliwości, to wszystko jest możliwe. Tylko się musimy wstawić następne pytanie, czy to byłoby rozsądne? Czy to by było rozsądne i właściwe? Jaki i celowe? Czy taki jest cel? Bo tak jak powiedzieliśmy tam, Pan Jezus mógłby udowodnić, prawda? Na pewno mógłby udowodnić to, kim jest i dzisiaj mógłby, jeśli przyszedł i wierzymy w to, braterstwo, no to mógłby udowodnić swoje przyjście. Drugi jest werset w Dziejach Apostolskich, 11 rozdział, pierwszy rozdział, werset 11, gdzie mówi, jakoście to, zresztą przeczytajmy sobie, braterstwo, ten tekst. Dzieje Apostolskie, bardzo, bardzo istotny i bardzo często cytowany tekst przez braci, którzy uważają, że nie ma w której obecności, mój tak. I rzekli ci dwaj aniołowie stanęli w odzieniu białym i rzekli, mężowie galilejscy, przedstoicie patrząc w niebo. Ten Jezus, który w górę wzięty jest od was do nieba, tak idącego, jakoście go widzieli, tak przyjdzie, jakoście go widzieli. I mówią dosłownie tak samo. Jak odszedł, tak przyjdzie. I jest to przedstawiane jako dowód, że będą go widzieli literalnie. Braterstwo, co oni tam widzieli? Zauważmy, co oni tam naprawdę widzieli. Widzieli, że jest zabrany. I co jeszcze widzieli? O czym Biblia nie mówi, braterstwo, tylko w tym miejscu. Chciałbym, abyśmy przeczytali inny fragment. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, od wersetu 49, mówi tak. No, mówi, wyście tego jest wszystkiego świadkami. Oto ja poszlę do was obietnicę Ojca mego o zesłaniu Ducha Świętego, a wy zostaniecie w mieście Jeruzalemie, dokąd nie będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. I wywiódł je prec aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił im. I braterstwo, co widzieli? Widzieli odejście Pana Jezusa, że On w czasie odejścia im co? Błogosławił. A jeżeli czytamy Księgę Daniela, 12 rozdział, to wiemy, że o przyjściu Pana Jezusa jest powiedziane, że będzie to czas jaki? Błogosławiony, który doczeka 1335 dni. Jest to czas wyjątkowo błogosławiony. Oni widzieli te błogosławiącego Pana Jezusa. Nie chodzi o to tak samo, jak było za dni Noego, że tam będą się żenili, za mąż wydawali, jedli, pili, tylko że nie spostrzegli się. Tak samo tu nie chodzi, że odejdzie tak do nieba, jakoście go widzieli, tylko że kiedy on przyjdzie, to zobaczycie go po błogosławieństwach na was spływających. Widzimy takie błogosławieństwa? Braterstwo, za chwilę, jeśli czas nam pozwoli, to o nich będziemy sobie mówić. Ujrzą Syna Człowieczego i ci, którzy go przebodli. No, przebodli go Rzymianie. Rzymianie go przebodli, dokładnie rzecz biorąc, to Rzymianie go przebodli, ale z inspiracji Żydów. No, taki jest werset. Ale teraz, braterstwo, jeżeli mówimy, że Pan Jezus jest istotą duchową, prawda? Tak jesteśmy na pewno wszyscy przekonani. Nie tylko, że duchową, ale że ma boską, co? Naturę. Chciałbym, abyśmy sobie wrócili w swoich umysłach do pewnej historii z życia Mojżesza, który miał w swoim życiu bardzo wielkie pragnienie. Pamiętacie je? Żeby chciał widzieć Pana Boga. I tak silne to było pragnienie i Pan Bóg postanowił raz zrealizować. Mówi, ty mnie widzieć nie możesz, bo byś co, nie został z tobą? Żywy byś nie pozostał. Mówi, ja cię schowam w rozpadlinie skalnej, dłonią swoją nakryję cię. Czy była to dłoń literalna? No też, no chyba, że ktoś powie, że to duchowa dłoń. No może, pisze dłoń, no to dłoń, można tak tłumaczyć. Ale to trzeba mieć dużą wolę, żeby się upierać przy swoim. Na pewno to nie była dłoń Pana Boga. A dlaczego to nie mogła być, siostra Aldona? No dlaczego to dłoń Pana Boga nie mogła być? No, no to, ale pisze tak. Braterstwo, zauważcie, no pisze, a siostra tłumaczy inaczej. No, no tak po prostu, no naciąga.
Ale człowiekowi łatwiej zrozumieć, no, co to jest dłoń.
No, bracie, ale to jest tłumaczenie. Ja chcę wam, braterstwo, pokazać, do czego można dochodzić, biorąc literalnie, pisze dłoń, prawda? Dlaczego tłumaczysz inaczej? No, brat Wojtek,
jest takie prowokowanie do stwierdzenia tego. Dlaczego? Dłoń to są różne działania swoimi zamanifestowaniem swojej bytności zakrył dostęp do wszystkiego wzroku.
No tylko to jest wszystko, bracia Wojtek, ty mnie przekonujesz, bo ja wierzę w to, co ty mówisz i wierzę tak samo jak ty, ale jakbym nie wierzył we wtórną obecność, to bym powiedział, że to jest twój komentarz. Silniejszym jest, braterstwo, dowodem, bo wiele może być, silniejszym dowodem jest wypowiedź naszego Pana. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Głosu Jego nikt nigdy nie widział, ani osoby Jego nikt nigdy nie widział. Głosu nie słyszał, a osoby nie widział. A tak by widział, przynajmniej dłoń by widział, prawda? No nie mógł widzieć. I teraz dopiero dojdziemy dlaczego. I teraz, braterstwo, gdzie jest prawda? Bo ktoś, tak jak powiedział, no można stracić by wiarę. No raz Biblia pisze tak, że Bóg dłonią swoją nakrył, a później Pan Jezus mówi, nigdy głosu niego nie słyszał. A ciągle w Mojżeszowych jest, że Bóg do nich przemówił. No niech się ta Biblia zdecyduje. No wiecie, jak to brat Russell napisał, że ludzie rozumują, niektórzy mu tak powiedzieli, że Biblia to jest takie stare skrzypce, na których wszystko można wygrać, prawda? Każdy dla siebie argument znajdzie. No proszę, brat Wojtek, jeszcze. Co coś
ja, jak taka dyskusja jest, to ja czytam list do Hebrajczyków. I 12 rozdział jest dziesiąty werset. Jest napisane, że wiara
ale brat, króciutko powiedz sam.
Ale tam jest mowa o manifestacji, jak to przez ludzi przyjdzie w sposób
ulotny. No ale to nie była ta historia, to jest inna historia, nie?
Ale tu chodzi o pewien sposób manifestowania rozmowy Boga bezpośrednio z ludźmi. I to jest jakiś ślad, czego można się domyślić.
No tylko to są, mnie, tak jak powie...
Słowa, że Bóg może w jakiś sposób zamanifestować. Tak.
Braterstwo, wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że my może się tam i boimy, ale jeżeli byśmy tak widzieli, że tak będzie, to ja bym nie miał prawa do tego powiedzieć. Ale ja, braterstwo, chcę teraz przytoczyć dowody, bo tak jak to jest prosto brane, pisze, że głos słyszeli, brat czyta i mówi, pisze, że głos słyszeli, to znaczy, że słyszeli. A Pan Jezus mówi, głosu nikt nie słyszał. I komentując ten werset, mówi, głosu Jego słyszeli, za dwie zebrania później mówi, głosu Jego nie słyszeli. Braterstwo, trzeba się zdecydować. Nie macie takich sytuacji w zborach, że przez dwie niedziele się zmienia pogląd? Braterstwo, no tak bywa niestety. Ale dlaczego? Jak to teraz postaramy się wytłumaczyć to, co brat Wojtek tu nam chce przekazać, swój punkt widzenia, który jest na pewno zbieżny z naszym punktem widzenia, braterstwo, ale tak jak powiedziałem, bo my w Niego wierzymy. Ja chcę wam pokazać, jak bardzo ważna jest wiara. I dlatego wiary sobie nie dać wyrwać, bo my wierzymy, że Pan jest obecny i my na to mamy dowody. Jeden ma takie dowody, inny ma inne dowody. Ale każdy musi sam dla siebie mieć i każdy musi być przekonany we własnym sercu. Nie to, że cię powoła, brat Janek no, przyjechał i wytłumaczył, że to tak jest i ja tak wierzę. Nie. To jest nieistotne. Każdy ma być upewniony we własnym. Ja chciałbym, braterstwo, przeczytać taką historię z życia Ioba. Znacie historię z życia Ioba, jak Iob przeżył te wielkie doświadczenie swoje, jak mu dzieci poginęły, stracił majątek, na zdrowie bardzo silnie zachorował, aż do takiego momentu, że mu żona radziła, weź złożyć Panu i umrzesz. I później Iob wspomina te wydarzenia. Iob wspomina te wydarzenia i w 42 rozdziale mówi tak. Wtedy odpowiedział Iob Panu i rzekł, wiem, że wszystko możesz i nie może być zahamowany zamysł twój. Któż jest ten pyta, który zaciemnia radę Bożą nieumiejętnie? Dlatego przyznaję, że mnie zrozumiał. Dziwniejsze są te rzeczy, niż bym ja mógł pojąć i zrozumieć. I nie jest tak, braterstwo, czasami, że bardzo ciężko pojąć i zrozumieć Pana Boga? Są czasami rzeczy, które nas przerastają. I nie trzeba się wstydzić, powiedzieć, to jest coś, co mnie przerasta. Ale ja wierzę, że to jest właśnie tak. Może nie zawsze potrafimy to wytłumaczyć. I dalej mówi tak. Wysłuchajże, proszę, gdybym mówił. A gdy się będę pytał, oznajmijże mi. Przedtem tylko... przepraszam. Przedtem tylko ucho słyszało o tobie, ale teraz oko moje widzi cię. Braterstwo, co to znaczy? Widział i o Pana Boga? Widzi cię? Nie, tylko to, co się działo w jego życiu, to on powiedział, teraz to widzę. Ja wtedy ucho moje słyszało o tobie, a teraz ja cię widzę. Widział go po czym? Po działaniu, po powrocie błogosławieństw, po powrocie łaski, po tym, co mu go w życiu z powrotem spotyka. Powiedział, teraz ja cię widzę. Ale czy mógł Boga widzieć? Jako istoty? Nie mógł, braterstwo, widzieć. Bo kiedy by Pana Boga zobaczył chwałę natury boskiej, zostałby wyniszczony spośród żyjących. Przedsmak tego, braterstwo, tylko mamy w życiu Saula Starsu, któremu się Pan Jezus okazał, kiedy już miał boską naturę. I później apostoł Paweł, to wspominając to wydarzenie, powiedział, że mnie się okazał jako poronionemu płodowi. Czyli okazał się przed czasem. Ale skutkowało to w życiu apostoła Pawła czym? Że stracił wzrok. A później, kiedy się trzykroć modlił o to, żeby wzrok jemu został przywrócony, żeby z powrotem do zdrowia powrócił do takiego, jak miał wcześniej, to było, pamiętacie, jakie mu słowa powiedziane? Dosyć masz na łasce. Czyli co była w tym łasce? Że przeżył. Łaską było to, że przeżyłeś. Ty się ciesz, że przeżyłeś. Bo normalnie takiego spotkania przeżyć nie można. I teraz, braterstwo, sobie wstawiamy pytanie. Czy Pan Bóg stwarzał ludzi, a Pan Jezus ich odkupywał po to, żeby się im literalnie pokazać i żeby był siłą niszczącą chwałą tych ludzi? Czy byłoby to rozsądne? Pomijając wersety, pomijając jakiekolwiek tłumaczenia, czy pisze tak, czy pisze tak, braterstwo? Jeżeli ma boską natura, jest tak chwalebna, że niszcząca do niższych natur, czy Bóg zrobi coś takiego, co będzie niszczyło Jego stworzenie? Byłoby to mądre? Tu macie na rysunku, nawet nie zauważyłem, bo u nas w Białogardzie nie ma. Tutaj są takie te chorągwie, a na nich jest twarz człowiecza, orla i tam jest cielca, a tu jest... Proszę? Lwa. To są te boskie przymioty. To są te boskie przymioty. Jedną z boskich przymiotów jest mądrość. Bo ktoś może pytanie, czy Bóg nie może? Bratestwo, Bóg wszystko może. Co w tych gestii nie rozpatrujemy? Bóg wszystko może. Tylko czy Bóg wszystko chce zrobić? Czy byłoby to rozsądne? Stawiajmy sobie pytanie. Czy taki jest boski cel? Bo jeżeli ktoś mówi, no u Boga jest wszystko możliwe, prawda? U Boga jest wszystko możliwe. Tylko czy taki jest boski cel? Czy Bóg po to stworzył, po to Pan Jezus cierpiał, żeby dzisiaj ten sam Pan Jezus, który tam życie składał ofiarnicze za ten rodzaj ludzki na krzyżu, dzisiaj przychodził i niszczył tych ludzi? Czy taki jest cel? Bratestwo, na pewno takiego celu nie ma. Dlatego w tych wersetach musimy, moi drodzy, szukać pewnego wytłumaczenia, pewnego sensu, że mimo wszystko znaczenia symbolicznego. Pamiętamy, jeszcze wrócę do tego wydarzenia z Mojżeszem, to pamiętacie, kiedy on z góry przyszedł, to co się stało? A Żydzi jak zareagowali? Proszę? Zaczęli uciekać. Oni uciekali. I w pewnych tłumaczeniach jest pokazane, że na głowie Mojżesza były rogi. Dosłownie taki przekład, że można przetłumaczyć to słowo jako rogi albo chwała. Na twarzy miał chwałę. Nas oczywiście przekonuje, że miał chwałę. Mojżesz nie miał rogi, ale podejrzewam, że Michał Anioł to w swoim jakimś malowidle Mojżesza rysuje go, namalował z rogami. Dosłownie z rogami. Czy może ktoś inny, ale tak. A Pan Jezus, kiedy w Ewangelii Łukasza Zachariasz mówi proroctwo, to podaje, braterstwo, nie będę wam odczytywał, bo pamiętacie, nawiedził nas róg z wysokości. Nie pisze władza z wysokości, tylko róg. Róg z wysokości, władza, bo w rogach była władza. I on, twarz jego lśniła i od tej pory jest zasłona na twarzy Mojżesza była noszona, póki Mojżesz żył. Czyli zauważcie, schowany w rozpadlinie skalnej, jakaś szczególna łaska, działanie Pana Boga osłoniło, żeby nie miał bezpośredniego kontaktu z chwałą Pana Boga, ale twarz jego zmieniło tak samo, jak zmieniło życie apostoła Pawła. Taka jest różnica chwał. Ktoś by się z was pytał, co to znaczy? To ja wam powiem, ja nie wiem. Ja nie rozumiem, co to znaczy chwała natury boskiej, czym się ona objawia, jaka ona jest bardzo wielka. To jest coś, co przerasta nasz zdolność pojmowania. Pan Jezus to najlepiej wytłumaczył, kiedy powiedział, że jak ja wam mówię rzeczy cielesne, a wy co? Nie rozumiecie, to jakoś by było, kiedybym wam mówił rzeczy duchowe. To co ty chcesz, że cielesnych nie pojmujesz, a rzeczy duchowe chcesz wiedzieć? Dlatego, braterstwo, niektórych rzeczy się nie w ogóle nie próbujemy wytłumaczyć. Wiemy, że to jest taka chwała, która człowiek nie może oglądać. I teraz, jeżeli mamy teraz tekst, że ujrzą go wszelkie oko i ci, którzy go przebodli, to znaczy ujrzy go w jakim znaczeniu? Czy w takim właśnie znaczeniu, jakim zobaczył go Hiob? I nas to przekonuje, ja bym powiedział, ja w to wierzę, że to jest w takim znaczeniu, jak Hiob. Że my obecność Pana Jezusa widzimy po Jego działalności, po tym, co się dzisiaj na ziemi dzieje. Tak samo jak odejście Pana Jezusa widzieli wszyscy?
Nie.
A kto widział? No, wierzący, uczniowie, najbliższy krąg widział. Czyli też pokazuje, że nie wszyscy widzieli. On był, on odchodził, nie wszyscy zobaczą, ale zobaczyli tylko i wyłącznie nieliczni. Ujrzeć Pana Jezusa można po tym, jest wiele takich argumentów, w których Biblia mówi, że wy po tym rozpoznacie, że będzie przyjście moje. Jednym z takich dowodów jest księga Daniela proroka, 12 rozdział i werset pierwszy, pamiętacie jak się zaczyna? Że tego czasu powstanie książę Michał, który się zastawia za synami ludu Twego, czyli ludu Danielowego. Książę Michał, który się zastawia za synami ludu Twego. No, kwestia żydowska, braterstwo, w ogóle sprawa z narodem żydowskim rozpoczęła się od roku którego? 1878, kiedy się skończył dwójnasób karania, kwestia narodu żydowskiego ruszyła z miejsca. Pierwszy raz zaczęło wspominać się tak dosyć oficjalnie i jasno, że Żydom należy się państwo. To był zaczątek tego ruchu syjonistycznego, kiedy zaczęto mówić o państwie. Było to bardzo podzielone. Niektórzy nawet godzili się na takie sytuacje, żeby to państwo niekoniecznie musi być w Palestynie. Gdziekolwiek tylko, żeby było państwo. To był początek. Później syjoniści bardzo mocno obstawali przy tym, żeby to było dokładnie w Palestynie. Ale to jest historia, to nie jest braterstwo nas temat. A tu mówi, że tego czasu powstanie książę Michał, który się zastawia za synami ludu Twego. Książę Michał opiekował się kim? Narodem żydowskim. Czyli kiedy przyjdzie po raz wtóry ten książę Michał, czyli nasz Pan, to również kwestia narodu żydowskiego rozpocznie powrotem do łaski. Czy od razu będzie to pełnia łaski? Nie. To nie będzie pełnia łaski, bo Bóg mógłby cudownie niektóre rzeczy zrobić, ale nie ma takiego celu. I dalej mówi tak. A będzie czas uciśnienia, jakiego nie było. I no, pisze tak? Właśnie, bardzo często w naszej społeczności robimy ten błąd. Bo to jest błąd. Nie pisze i nie będzie. Będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, kiedy on przyjdzie. A dopiero Pan Jezus, kiedy wypowiada się, co za znak Twojego przyjścia, mówi, że kiedy będzie dokonanie świata, kiedy będzie już ucieczka dla tych, którzy uciekają, żeby nie uciekali w zimie ani w sabat, to będzie czas uciśnienia, jakiego nie było i nigdy nie będzie. Ale tu mówi o dokonaniu wyboru Kościoła. A tu początek obecności jest to przyjście po swoją małżonkę, przyjście po swoją oblubienicę. Czyli jest o zupełnie dwóch różnych uciskach mówione. Nie można, kiedy się słyszy słowo ucisk, to tylko zawsze o tym największym. Pomijając, że ten ostateczny ucisk też będzie się składał zupełnie z dwóch różnych etapów, że coś innego jest wielki ucisk, a coś innego jeszcze będzie Armagedon. Bardzo znamiennym wydarzeniem, bo ja nie wiem, do której mogę mówić, bo nie spojrzałem na zegarek. No to do 12 w nocy. Pewnym znakiem, który, braterstwo, jak się zaczniecie zastanawiać, jest powstanie fałszywych proroków. Zauważcie, był czas, że nawet w naszej społeczności, w przekroju naszej społeczności widać to, że byli bracia chłonni do przyjmowania pewnych informacji, do uczenia się. Jako dzieci pilnie uczące się, jest nawet taki tekst, do przyjmowania. Każdy przychodzący do prawdy to się pytał i stawiał pytania. Ja pamiętam ten okres w własnym życiu. Człowiek stawiał ciągle pytania. Poprzez te pytania się uczył. A dzisiaj, braterstwo, czy nie zauważycie czegoś takiego, że przychodzi nawet młody człowiek, ja nie krytykuję bynajmniej młodych, który od razu wyraża swoją opinię. A ja uważam, że to jest tak. Braterstwo, każdy ma prawo wyrazić opinię. Tylko każdy powinien znać swoje miejsce w szeregu, to się, w rzędzie. Jest czas uczenia się, czas uczenia i czas później, że człowiek dorasta i te poglądy się ustalają. Ja bardzo często wspominam różne poglądy, które tam pomysły miałem i jak bardzo często ważną rolę odegrał czas w życiu. Że po pewnym czasie z upływem lat człowiek stwierdzał, że to jednak tak być nie może. A jakby od razu mówił, to by pokazywał, jakie duże błędy wyraża. Dlatego każdy dzisiaj chce radzić, każdy chce, no, mówi się, mieć tubę w tej dłoni do mówienia. My, braterstwo, mówimy, że to, co się dzieje, jak pamiętam, w listu do Tymoteusza, że powstaną fałszywi prorocy, fałszywi nauczyciele, pociągną sobie uczni, żeby zwieść ich tych uczni, że mają świerzbiące uszy, kubaścią je powiedzą, to my, no, w kościele katolickim to jest, no, w prawosławnym to jest. A nie może tego być u nas? Braterstwo, może czy nie może być? Oby nie było. Ale my, braterstwo, nie jesteśmy na wyspie bezludnej. Te same pomysły, braterstwo, jak najbardziej mogą dotyczyć nas. I dlatego nie chodzi o to, żeby nie wyrażać swoich opinii. Chodzi o to, żeby się uczyć, troszeczkę czasami dać upływ czasu, żebyśmy mieli ustabilizowane poglądy. Braterstwo, pamiętacie, że Żydzi, kiedy spożywali baranka w Egipcie, to mieli tego baranka jakiego spożywać? Pieczonego, prawda? A surowego mogli?
Nie.
No nie. A co to znaczy, że baranek miał być pieczony? No, proszę? No to, ale to ci, którzy go w czasie spożywania opiekali tam takie rożno, odcinali po kawałeczku i znowu kręcili, i znowu odcinali. No a czemu surowy nie? A surowy to co to miał za znaczenie? Bo pieczony, no w ogniu. Doświadczeń, a surowy? No nie wiem, tak nie ma. To tylko jest odnośnie tego baranka, żeby nie... I w wodzie gotować nie wolno było. A woda to są pewne nauki, prawda? Czyli żadnych tam nauk, swoich pomysłów do baranka nie należy dolewać. To sobie już, ja wam, braterstwo, jedno pomogłem. Żadnych swoich wody, pomysłów do nauk, do baranka nie dodawajcie. Surowego, czyli niesprawdzonego też nie spożywajcie. Spożywajcie tylko takiego, który przeszedł próbę czasu, próbę ognia, próbę doświadczeń. Brat Russell w jednym miejscu tak radzi wspaniale, że mówi, jeżeli masz, bracie czy siostro, pewien pomysł w zgromadzeniu, to tylko podaj w zborze. Przedstaw zborowi, bo możesz mieć dobry pomysł i należy ci się go przedstawić. Mówi, jeżeli zbór nie usłucha, to poczekaj pół roku i co? I znowu go powtórz. Ale nie mówi, żeby na drugi dzień znowu powtórzyć i co niedzielę, tak wiecie, czepić się, że bo musi być po mojemu. Bo mówi, bo może przejdzie próbę czasu i albo zbór zrewiduje swój pogląd, albo ty będziesz miał czas na zobaczenie rzeczy w innym świetle. Daj czasu. Dlatego nie bądź od razu nauczycielem, tylko pilnie uczącym się. To nie znaczy, żeby swoich pomysłów nie mieć, bo należy mieć, bo ludzie bez pomysłów to, no to, się, to są, no, takie troszeczkę, wydaje mi się, bardzo niewskazane. Nie chcę niektórych słów używać, ale niewskazany stan. Ale te pomysły muszą być w pewnych ramach. Pewnym, żeby się z pewnym ogólnym poglądem zgadzały. I jak najbardziej takie osoby są potrzebne. Tylko żeby nie kazać siebie, jak apostoł Paweł, mogę wam przeczytać wiele tekstów. Apostoł Paweł mówi, on się pilnie starał kazać, aby Chrystusa nie kazał w powabach mądrości ludzkiej, wyniosłej mowie, pięknej mowie, ale on głosił Chrystusa i to onego u ukrzyżowanego z mocą i z Duchem Świętym. Nie żeby to było ładnie słyszane, bo można, wiecie, sobie tak wykład ułożyć, żeby to był ładnie słyszany. Wiecie, ja znam brata z opowiadania, oczywiście już go za życia nie znałem, który powiedział, on może mówi na temat tu obecności przez 2 godziny, że jest Pan obecny, i potem może przez 2 godziny udowadniać, że nie jest Pan obecny. Można tak zrobić? Można, tylko po co? Po co kusić Pana Boga? Nigdy, braterstwo, trzeba zrozumieć takie słowa apostoła Pawła, który powiedział, kiedy jesteś silny, to jestem słaby. Kiedy jestem słaby, jestem silny. To znaczy, co to znaczy? No. Kiedy jestem słaby, to jestem mocny. A jak jestem mocny, to jestem słaby. No. Bo Bóg nas doświadcza, moi drodzy, w tym, czym nam się wydaje, że jesteśmy silni. Że my potrafimy sobie poradzić w życiu z czymś, to Bóg ci akurat pokaże, że to wcale nie jest tak. Jak tak za dużo będziesz o tej wtórej obecności mówił, mi brat jeden powiedział. Wiesz, tamten brat X to tak często mówił o tym i zobacz, dzisiaj sam nie wierzy. I to był jako dowód. Bo to było kuszenie Pana Boga. Bo Pan, ty jesteś pewny, ale nie przesadzaj z pewnością. My tak wierzymy, jesteśmy przekonani, ale nie nadużywajmy w żadnym poglądzie. Braterstwo, nie kuśmy Pana Boga, że sobie zawsze damy radę. Apostoł Paweł powiedział, kiedy jestem słaby, kiedy widzę swoje słabości, swoją jakąś niepewność, pewne brak doświadczenia, brak uargumentowania pewnych poglądów, jeszcze jakieś słabości widzę, to wtedy Bóg mi doda siłę, bo On mi włoży słowa swoje w usta moje. Ja się nie będę musiał martwić. Ale jak ja wiem, jak mam wszystko wytłumaczyć, to Pan Bóg mi jest co? Niepotrzebny jest. No, ja, wtedy mi jest Pan Bóg niepotrzebny. Pójdziemy dalej. Trudności poznania. Znakiem miało być trudność poznania. Ja się pytam, co to jest za znak, że trudno poznać, to jest znak. No bo jest taki werset. Będzie trudność rozpoznania. Bo jeżeli to, weźmiemy ten werset, że trudność poznania, że będą mówić tu, tam, no to jak to się ma do tego wersetu, że będzie trąbił w trąbę? Jeżeli trąbi w trąbę, jest trudno poznać. A jeżeli błyskawica, to jest trudno poznać. Braterstwo, wersety tylko trzeba mieć troszeczkę w pamięci i sobie je troszeczkę poukładać. One się same tłumaczą. Chyba, że ktoś nie ma wiary. Że ktoś może stracić wiarę, bo raz pisze tak, a raz pisze tak. Ja zachęcam do pokornego klęczenia przed Biblią. Że powie, Panie Boże, może mnie to przerasta. Ja nie potrafię wytłumaczyć, że pisze, że będzie raz trąbił w trąbę, a drugi raz jak złodziej. Ja nie potrafię tego wytłumaczyć. Ale wiem, że musi gdzieś być Twoja racja. Bo można stracić wiarę, braterstwo. To, co Żydzi naprawdę utracili. I to, co jeżeli będziemy ryzykować, to on też nas to spotka. Co znowu nie zrobić tak, jak zrobiliśmy, że unikać tego tematu dlatego, że nie będę go poruszał, tak jakby temat nie istniał. Nie, nie można tematów unikać, bo jest to rzecz niewskazana, tym bardziej jak sam to przeżyłem, młode pokolenie wręcz domaga się, bo to, co przeżyłem, to było domaganie się odpowiedzi na wiele bardzo ciekawych pytań, które były mi tam stawiane. A mogę, braterstwo, powiedzieć, że przez 3 dni było takie zebranie młodzieżowe, w których no, były 3 tematy, gdzie miałem dowolną ilość czasu mówienia. Z reguły to trwało dużo więcej niż godzinę, a 2 godziny jeszcze stawiali pytania. Oni 2 godziny po przerwie stawiali pytania. Czyli temat, który ciekawi młode pokolenie. 3 dzień był tylko troszeczkę krótszy już później. Z różnych stron i celu, sposobu i tego, co się będzie działo w tym czasie, bo to jest bardzo rozległy i zawiły temat. Następnym znakiem było błogosławieństwo czasu. Tu brat Łukasz powiedział, że on przekonany jest, że już takich prześladowań nie będzie. Ja nie jestem tylko przekonany, ale ja wierzę, że tak już nie będzie. Bo jest takie proroctwo wspaniałe. Ja go wręcz lubię czytać, braterstwo. Są pewne wersety, które lubię czytać. Wszystkie uważam, że są potrzebne, ale niektóre to wręcz lubię. taki 62 rozdział proroctwa Izajaszowego, 8 werset, gdzie Pan Bóg mówi do Pana Jezusa takie słowa: a nie dam więcej pszenicy Twojej na pokarm dla nieprzyjaciół Twoich. Od czasu, w której obecności zmieni się czas i dzieje Kościoła. To nie znaczy, że nie będzie prześladowań. Nie, to nie znaczy, że w ogóle nie będzie. Bo jak byłem teraz na Mołdawii z braćmi, to tam stanął taki bardzo, bym powiedział, niepozorny braciszek, którego braterstwo byście ani komputera, on nie wiem, czy widział komputer. Nie wiem, czy widział. Myślę, że czytać umie, chociaż nie czytał braterstwo. Nie czytał. 20 lat w więzieniu był. 20 lat za przekonania był w więzieniu. Teraz, stosunkowo niedawno. Mógł tylko się wyrzec i by go z więzienia wypuścili. Ale jak stanął braterstwo za mównicą, to znaczy to nawet nie była mównica, on stanął tak o sobie i przemawiał do braci, to było, wiecie, to było coś takiego, co jak miód na moje uszy. To było widać brata, który żyje tym, co mówi. To było jego życie. Tam było to wszystko wynikające jedno z drugiego. To było coś przepięknego. Brat, który miał 80 ileś lat. Z tego 20 lat w więzieniu przebył w Mołdawii. To braterstwo, jeżeli coś czasami może kogoś podnieść na duchu, to są takie chwile, że coś takiego dzieje się. Ja mówię to specjalnie, świadomie, rozmyślnie wam tutaj dzisiaj, bo podaję myśl, że czas, w której obecności nie miał być czasem prześladowania do Kościoła, ten brat 20 lat był. Że wyjątki jedynie stanowią o regule. Ogólnie czas inkwizycji, uświęcenia pewnego działania prześladowczego prawnie skończył się, co nie znaczy, że nie ma przypadków takich. Czy w okresie międzywojennym nie było takich przypadków, o których dobrze wiem i mógłbym wam bardzo dużo opowiadać, co mi bracia opowiadali tam, chociażby w Lubelszczyźnie, to co się działo. Takie było, ale takich prześladowań nie ma. I już nigdy, jestem przekonany, nie będzie aż takich, co nie znaczy, że ktoś może śmiercią tragiczną czy jakąś ofiarniczą w sposób cierpiętniczy nie zakończy swojego życia. Ale to jest zupełnie coś innego. Czy nie jest błogosławieństwo to, braterstwo, że mogłem tutaj do was przyjechać? My czasami sobie tak mówimy, a Bóg nam błogosławi. A ja mówię, a wypunktuj, bracie czy siostro, te błogosławieństwa. I wiecie, to jest przerwa. Nie potrafi się wypunktować. To jest, braterstwo, bardzo podobnie jak mówimy modlitwę. I mówimy takie zdanie: przepraszamy Cię za nasze grzechy i upadki. A powiedz, jakie? Ja się nie pytam was, braterstwo. Każdy powinien wiedzieć: przepraszam Cię, Panie Boże, za grzechy i upadki. Powinniśmy wiedzieć, za które? A jeżeli nie wiemy, to znaczy, że co odmawiamy? Różaniec. To jest taki różaniec, to jest taki, wiecie, modlitewnik. Powtarzamy coś, bo jest regułka i wypada powiedzieć. Proszę? No coś takiego, braterstwo. To nie może być tak. Jeżeli to ma być naprawdę grzech odpuszczony, to musi być wiadomo, za który. Chociaż czasami mamy prawo powiedzieć: Panie Boże, również przepraszamy Cię za te, któreśmy przestąpili, nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Bo są takie sytuacje, że łamiemy prawo Boże, nie zdają sobie z tego sprawy, ale tym niemniej w większości przypadków powinno być to działanie świadomie. Tak samo jak świadomie powinno być to, że otrzymujemy boskie błogosławieństwo i to, braterstwo, powinno być jasne i zrozumiałe, czym to błogosławieństwo jest. Jeżeli sobie wyobrazicie, że nie wiem ile, 6 godzin jechałem z Białogardu tu do was? No, gdzieś coś koło 6. No wyobraźcie sobie, w okresie międzywojennym ile bracia by jechali do drugiego zboru te 400 kilometrów? No jest to błogosławieństwo? No jest błogosławieństwo. Jak dobrze pójdzie, to ja dzisiaj będę w domu przed północą. No tak zakładam, taki mam plan przynajmniej dojechać, jeżeli mi Pan Bóg pomoże. To jest błogosławieństwo. A jakie błogosławieństwo otrzymuje, braterstwo, młode pokolenie? Już nie moje, niestety, mogę tu powiedzieć, ukłon w stronę brata Łukasza tutaj, no, który może z tego korzystać, moich dzieci tutaj, no i rodziny, i nie tylko mojej. Gdzie, braterstwo, jakoś udało mi się cudem włączyć komputer, bo ja nie za bardzo to potrafię. Ja wolę już nawet tego nie otwierać, bo mi tak trudno to przychodzi. Ale udało mi się włączyć i patrzę, jest taki notatnik brata Kamińskiego. Potem włączam, jakie ciekawe myśli tam są powyciągane. Potem artykuły wszystkie. Jakieś artykuły, o których mi się nawet nie śniło, że takie są. Potem mi się coś kiedyś włączyło, wykłady. Teraz no kliknąć tam, coś już ci mówi wykład. Ten czy tamten brat. No, braterstwo, może starsi to tam nie umieją kliknąć, prawda? Brat umie?
Troszkę.
A, troszkę. Troszkę. Może więcej niż ja, bo ja umiem bardzo mało. Naprawdę mało. No, podziwiam. Ale to jest błogosławieństwo, że mogą. Tylko jest problem jeden. Czy klikają? Klikasz?
No.
Ale ja mówię do tej młodej, ja nie wiem, jak ona ma tam na imię, ja ją z widzenia dobrze znam. Mamy możliwości, zauważcie, mamy możliwości skorzystania. I to jest błogosławieństwo wtórnej obecności, braterstwo. Może stare pokolenie już po prostu no nie potrafi i nie musi, ale możliwości są. Konkordancje są, różne przekłady. Ja, braterstwo, takie pytania, no mogę wam wstawić jedno pytanie, które stosunkowo nie tak dawno poznałem odpowiedź na nie. Właśnie związane z, chociażby z tą obecnością. Kiedy nastąpiło zmartwychwstanie naszego Pana, kiedy przyszła do grobu Maria i Pan Jezus się okazał jako ogrodnik tam. I ona mówi, Panie, jeśli wziął mistrza mego, oddaj mi go, bo ja go pomarzę, ja go chcę pochować, jeśli go w innym miejscu położyłeś. I on mówi, do niej się zwraca tak bardzo ciepło, Mario. I ona po tym słowie, po tym wyrażeniu poznała. I wtedy jest tam napisane takie zdanie, że nie dotykaj się mnie, tylko co? A wstąpię do Ojca. I tak sobie myślę, no tu mówi nie dotykaj się mnie, prawda? A do Tomasza co powiedział? Włóż. Czyli dotykaj się mnie. I kiedy mówi dobrze, to zmienił zdanie Pan Jezus naraz? Braterstwo, takie pytania sobie trzeba wstawić. Czy Pan Jezus zmienił zdania? I nie potrafiłem tego odpowiedzieć. No dzięki Bogu i są teraz te tłumaczenia. A wiecie, jak jest w oryginale? Pamiętasz, bracie Darku? No jakby ci się ktoś takie pytanie wstawił?
No.
A ty znasz? Masz komputer? Masz. Wiem, że masz. Lepiej możesz niż jak tam sobie kliknąć, nie? I w oryginale, braterstwo, jest nie trzymaj mnie. Nie trzymaj mnie. Po prostu to jest wtedy logiczne. Ona się mogła dotknąć, tak samo jak się Tomasz mógł dotknąć i dotknąć się mogli ci, co szli razem w podróży. Ci, którzy po którym się po łamaniu chleba poznał się, ale nie trzymaj się, bo to ty mnie nie zatrzymuj, tylko idź powiedz braciom. Wtedy ma to uzasadnienie. To jest coś pięknego. Braterstwo, to są błogosławieństwa, które nasze młode pokolenie może korzystać. My dzięki ich pomocy też moglibyśmy, jeśli by weszli i zaangażowali się w tą pracę, właśnie w ten nurt tej pracy, która jest prowadzona. Bo mogą bardzo dużo nam pomagać i ja osobiście do tego zachęcam, a nie do wyprowadzenia może sobie jakichś nowych poglądów, nowych wzorców czy coś takiego. Nie, od tego odwodzę i temu się będę sprzeciwiał. Ale do tego, żeby nam pomagali, a potem weszli w tą pracę i prowadzili ją dalej jako już bracia, jesteśmy jak najbardziej za tym i do tego jak najbardziej zachęcamy. Następnym jest, braterstwo, wyprowadzenie i obalenie królów. To, co brat Łukasz tutaj wspominał, w 7 rozdziale jest powiedziane, że zostanie ich władza odjęta. Jednym z dowodów również, braterstwo, bo widzę, że już czas dobiegł, przepraszam, jest brak miłości i oziębnie miłość wielu. Tak jest to komentowane. I niekiedy się zdarza tak, że niektóre osoby to mówią, że po zborach brak miłości, prawda? Słyszeliście takie zdanie? Że w zgromadzeniu to brak miłości. A jeden z braci to mi kiedyś wytłumaczył to w tę rzecz w ten sposób. Mówi, pamiętaj, Janek, jeśli ktoś mówi, że brak miłości, to znaczy, że on ma sam z tym problem. Bo jest takie powiedzenie, zresztą babcia mojej żony tam mówiła tak, ja się na żonę teraz powołam, co rzadko robię, ale mówiła tak, co kogo boli, o tym mówić woli. Ma z tym problem i dlatego mówi, że tego nie ma, bo ona ma z tym problem, coś przeżywa, czego po prostu, że brakuje, bo brakuje, jej brakuje, czy jemu brakuje. I nie patrzmy, że bratu Darkowi brakuje, czy bratu Łukaszowi, czy tu Jankowi Knopowi, bo to też Janek Knop jest, że jemu tam brakuje, tylko zastanówmy się, czy mi brakuje. Braterstwo. Nie, że tobie brakuje, tylko czy tobie mi brakuje. I przez ten pryzmat będziemy zupełnie inaczej rozważali. Braterstwo, moglibyśmy dać jeszcze rozmnożenie umiejętności, sługa wierny, bardzo wiele takich wersetów i dowodów, które potwierdzają naszą wiarę. One są dowodem tylko i wyłącznie, co chcę wam podkreślić, dla ludzi, którzy w to wierzą. Nie są dowodem dla tych, którzy nie wierzą. I z tym się trzeba pogodzić. To nie jest ani zaleta, ani wada, ani krytyka innych. Mnie coś przekonuje, drugiego coś nie przekonuje. No tak to jednak Pan Bóg jakoś w jakiejś swojej mądrości uczynił, że możecie to przeżywać, możecie to widzieć, możecie się tym cieszyć, a drugim jest ta radość zabrana. Jeżeli jedynie możemy się cieszyć, że kiedyś przyjdzie ten czas, kiedy Bóg tak wzmocni te dowody, że już nie tylko trzeba będzie wiarą postępować, ale pewnego rodzaju widzeniem, bo widzenie jest wtedy, kiedy się jakieś wydarzenia już stały, a takim bardzo mocnym wydarzeniem, wydarzenie, które jest dowodem której obecności, nie jest wcale zabranie Kościoła, bo zabranie Kościoła będzie w sposób niewidzialny, tylko jest powrót narodu żydowskiego do pełni łaski. Jak naród żydowski powróci do pełni łaski, wtedy Kościoła nie ma na ziemi, a jeżeli Kościoła nie ma na ziemi, to znaczyło, że na pewno Pan Jezus był wcześniej na ziemi, tylko wtedy już my w tym Kościele, co? Znaleźć się nie będziemy mogli. Dlatego, braterstwo, życzyłbym wam i sobie, aby Bóg nam dał na tyle mądrości, takiego ducha zdrowego zmysłu, aby spotykając się z różnymi poglądami, z różnymi myślami, nie dawali się porywać przez pewien fortel, przez pewne podejście błędu, jak Biblia mówi, przez pewne jakieś zauroczenie nawet z dobrych pobudek to jest czynione, z bardzo dobrych pobudek, braterstwo, tylko żebyśmy stali się i patrzyli się, i teraz wam na zakończenie wam powiem to, co powiedziałem na samym początku zebrania młodzieżowego tam w Oleszycach. Zresztą tu jedna jest, widzę ją, to by mogła powtórzyć, od czego zacząłem. Braterstwo, co dla mnie jest dowodem? Bo każdy powinien mieć dowód. Dla mnie dowodem, braterstwo, jest to, że jeżeli widziałem w swoim życiu i widzę w swoim życiu siostry i bracia, którzy tak wierzą, że to się stało faktem i oni przez tą wiarę zmieniają swój charakter, zmieniają swoje postępowanie, stają się ludźmi lepszymi, bardziej szlachetnymi, na podstawie tej nauki potrafią się rozwijać, jakie nowe stworzenie, to ja, braterstwo, nie potrzebuję żadnego wersetu i dowodu z Biblii już. Ja je oczywiście mam na swoje potrzeby, ale dla mnie to jest niezbitym dowodem dla mojej wiary, bo Bóg po prostu nie będzie komuś błogosławił, jeżeli ktoś będzie w błędzie. A prędzej czy później w życiu to każdy pokaże, kim jest. I zachowanie każdej jednej jednostki, słowa, które wychodzą z jego, świadczą o stanie jego serca. A jeżeli zły stan serca i nie ma przemiany charakteru, braterstwo, wtedy i nie ma poznania. Dlatego zwracajcie na budowę swojego serca. Niech wam Bóg w tej dobrej pracy błogosławi, abyśmy się wszyscy mogli znaleźć kiedyś w tym cudownym boskim królestwie, czego, braterstwo, życzę i sam pragnę. Dziękuję.